Etnofilologia kaszubska wróci w tym roku na Uniwersytet Gdański. Warunek do jej przewrócenia został spełniony z nawiązką. Zgłosiły się w sumie 42 osoby, z których dokumenty złożyło 28. Nadal jest jednak sporo niewiadomych w związku z sierpniową zmianą przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego. O jego wpływ na kaszubski kierunek dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego Macieja Michalskiego wypytał Gracjan Fopkę.
42 osoby wyraziły chęć studiowania etnofilologii kaszubskiej w tym roku. Można powiedzieć, że jest progres w porównaniu z poprzednim. Możemy być spokojni o to, że etnofilologia zostanie otwarta w tym roku akademickim?
Tak, możemy być spokojni. Bardziej się niepokoję, co będzie dalej, dlatego że niestety nie zawsze ten wynik rekrutacyjny, to znaczy ilość osób, która przyniesie dokumenty, przekłada się później na ilość osób, która chce studiować, co dotyczy zresztą wielu kierunków, nie tylko etnofilologii, ale rzeczywiście to jest coś, co wzbudza nasz niepokój.
Nie ma już odwrotu? Etnofilologia będzie otwarta bez względu na wszystko? Czy może się wydarzyć coś niespodziewanego, co sprawi, że jednak studia nie zostaną uruchomione?
No, trudno wypowiadać się, trudno przewidywać, co się wydarzy w przyszłości, natomiast oczywiście zgodnie z zasadami uczelnianymi, tak jak w wypadku innych kierunków, no 25 osób to jest przyjęty przez uczelnię limit. I tutaj trudno zresztą deklarować w świetle szczególnie nowej ustawy, no, za studia rekrutacji odpowiada pan rektor i senat uczelni, ale no nie powinno się nic wydarzyć, bo powtarzam, takie są zasady obowiązujące na wszystkich kierunkach.
Gdyby etnofilologia nie została uruchomiona, czy to byłby definitywny koniec tego kierunku na Uniwersytecie Gdańskim?
Trudno powiedzieć. Funkcjonujemy w takich czasach, w których stwierdzenie, że coś będzie definitywnie rozwiązane w taki czy inny sposób, byłoby trochę nierozsądne. Zatem, żeby była jasność, wszyscy, mówię o środowisku akademickim, jesteśmy w trakcie zmian. Od 1 października będzie funkcjonował nowy statut na uczelniach, nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązuje od ponad roku. W związku z tym dużo rzeczy w tej chwili jest w trakcie rozwiązywania, w trakcie ustalania, więc jesteśmy w tej niewdzięcznej sytuacji. Rzeczywiście niewiele rzeczy możemy nie tyle deklarować, ale niewiele rzeczy możemy być rzeczywiście pewni, jak będzie to funkcjonowało i jak będzie. Możemy być dobrej myśli, starajmy się być dobrej myśli, ale powtarzam, zachowuję ostrożność nie ze względu na etnofilologię, tylko po prostu na sytuację, w jakiej znajdujemy się jako uczelnia.
Mhm. Bądź co bądź, rekrutacja w tym roku troszeczkę inaczej przebiegała. Chodzi mi o formułę studiów, ponieważ ten kierunek będzie również z filologią polską połączony. Jakie znaczenie mają te zmiany dla studentów?
No przede wszystkim należy podkreślić, że staramy się cały czas reagować na to, co się dzieje na zewnątrz, na to, co się dzieje w kulturze, w gospodarce i dostosowywać nasze programy studiów do tych właśnie zmian zewnętrznych. Ta zmiana programów studiów też właśnie wynikało z tego, że mieliśmy poczucie, że należy coś zmienić, należy wyjść naprzeciw potrzebom młodych ludzi. Niestety w tej formule ten program jeszcze nie zdążył zafunkcjonować, bo tak jak już mówiłem, no mamy problem z tym, że sporo osób się rekrutuje. 3 lata temu na etnofilologię zarekrutowało się 46 osób. Praktycznie studia podjęły 3 osoby. No wiem o tym, bo też miałem przyjemność wykładać na tym kierunku, więc to nas martwi, żeby ci młodzi ludzie, którzy się rekrutują, mieli okazję zobaczyć, co im tutaj oferujemy i mamy nadzieję w świetle tej sytuacji, że rzeczywiście taki kierunek z dwiema jakby specjalnościami, dwiema zawodowymi kompetencjami kształtowanymi w trakcie studiów będzie dla uczniów, dla absolwentów szkół średnich atrakcyjny. Natomiast no znowuż nowe standardy dotyczące kształcenia nauczycieli, które ministerstwo opublikowało w środku wakacji właściwie, na początku sierpnia, no znowu nam trochę mieszają szyki i jesteśmy też w trakcie przystosowywania się do tego, przemyślenia, w jaki sposób możemy te zmiany wdrożyć i co z tego dalej wyniknie. Mhm. Więc powtórzę, miejmy nadzieję, że młodzi ludzie będą mogli zobaczyć, że to jest dobry kierunek, dobry pomysł i w naszym przekonaniu to jest dobra formuła, ale zobaczymy, czy będzie miała okazję zafunkcjonować i przyciągnąć nowych studentów chętnych uczenia się kaszubszczyzny.
Czyli teoretycznie absolwent etnofilologii kaszubskiej będzie miał uprawnienia również do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, tak to można rozumieć?
Nowe standardy mówią o tym, że uprawnienia uzyskuje się dopiero po ukończeniu obu stopni studiów tych samych. I to jest właśnie pewnego rodzaju problem. W tej chwili jesteśmy w momencie bardzo intensywnych i szybkich zmian programów, żeby dostosować się do tych wymagań ministerialnych. I ja znowuż muszę wykazać ostrożność, dlatego że nie jestem w stanie niczego deklarować. No i z tego względu rzeczywiście, że ustawa przenosi kompetencje, więcej kompetencji na poziom rektora i senatu. tematu, więc tym bardziej nie jestem osobą właściwą do odpowiedzi do deklaracji. No musimy reagować dynamicznie na to, co się dzieje. Zobaczymy, co będzie i wtedy będziemy zastanawiać się, w jaki sposób jak najlepiej młodym ludziom pomóc zrealizować ich pasje, ich marzenia, ich możliwości.
Wspominaliśmy już kilkakrotnie właśnie wątek tych zmian, można powiedzieć rewolucyjnych, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe na studiach o specjalności nauczycielskiej. Skąd te zmiany się wzięły i na czym one polegają?
No właśnie zasadnicza zmiana polega na tym, że w tej chwili uprawnienia uzyskuje się dopiero po ukończeniu obu stopni studiów na tym samym kierunku. Dotąd było tak, że ukończenie licencjatu umożliwiało, dawało pewne uprawnienia nauczycielskie do uczenia w szkole podstawowej. Można było dalej te uprawnienia rozwinąć o szkoły średnie po ukończeniu studiów magisterskich. No i właśnie w tej chwili wygląda to inaczej. No, oczywiście określone są już kwestie ściśle specyficzne, ilość godzin, która powinna mieć miejsce w określonych modułach specjalistycznych, modułach psychologiczno-pedagogicznych. To już myślę są sprawy wąskie i specjalistyczne, więc zasadnicza zmiana dotyczy właśnie w gruncie rzeczy wymogu ukończenia 5 lat studiów na jednym kierunku po to, by móc w ogóle uczyć. Co z tych zmian wyniknie, zobaczymy. No rzeczywiście te zmiany, w trakcie których jesteśmy od ponad roku i jak widać wciąż one mają miejsce, no nie tyle nas zaskakują, ale no przede wszystkim wymuszają bardzo dużo różnych działań, których konsekwencji nie jesteśmy w stanie jeszcze w tej chwili przewidzieć, jeśli chodzi o dostosowania, jeżeli chodzi o różne regulacje i nasze tutaj wewnętrzne sprawy. Znowuż proszę wybaczyć mój ostrożny i wstrzemięźliwy ton, ale po prostu naprawdę bardzo niewiele jesteśmy w stanie przewidzieć, jeśli chodzi o to, co z tym wszystkim dalej będzie się działo.
Krótko mówiąc, osoba, która pragnie nauczać w szkole jakiegokolwiek przedmiotu, musi ukończyć, kierując się nowym prawem, 5 lat studiów jednolitych magisterskich.
Jednolitych magisterskich niekoniecznie. To muszą być studia, mogą to być studia w formule 3 plus 2, popularnie mówiąc, czyli licencja, następnie studia magisterskie, ale te studia muszą być, to musi być ten sam kierunek. Studiów jednolitych magisterskich mamy niewiele. Reforma bolońska wiele lat temu sprawiła, że rzeczywiście rozdzieliliśmy 2 stopnie studiów bardzo konsekwentnie, poza nielicznymi kierunkami, które z racji swojej specyfiki, jak medycyna na przykład, czy psychologia, czy prawo, zachowały ten jednolitą formułę studiów. Czy do jednolitej formuły studiów będziemy wracać na kierunkach nauczycielskich? Zobaczymy. Być może to będzie dobry krok. Na razie to mogą być 2 stopnie ukończone po kolei, że tak powiem, czyli pierwszy i drugi stopień studiów, powtarzam, na takim samym kierunku i to wtedy daje uprawnienia nauczycielskie. No, będziemy myśleć, jak to będzie funkcjonować, dlatego że rzeczywiście, jak wiadomo, w tej chwili nie mamy 2 stopnia etnofilologii. Będziemy jakieś działania musieli podjąć. Jakie? Znowu wykażę ostrożność, tym bardziej, że to już nie są decyzje, które na poziomie dziekańskim będą podejmowane. Ale na pewno jakieś działania będziemy musieli podjąć. Jakoś będziemy musieli wczytać się uważnie jeszcze w te standardy i zobaczyć, w jaki sposób, co z tym zrobić. Tym bardziej, że tutaj pozwolę sobie wrzucić trochę kamyczek do ministerialnego ogródka. No te standardy rzeczywiście nie uwzględniły takiej specyfiki, jak właśnie na przykład etnofilologia kaszubska, która rządzi się swoimi prawami z wiadomych względów. Takie sztywne narzucenie, taki bardzo wymagających ram jednak studiów, no, nie ułatwia nie tylko nam sprawy, ale też i studentom. Też warto podkreślić, że ta formuła prowadzenia też etnofilologii i innych kierunków jako kierunków studiów właśnie jest niestety trochę ograniczająca. Nie tylko dla nas, bo oczywiście tutaj pewne wymogi prawne musimy bardzo ścisłe respektować, ale też dla młodych ludzi. To też widzimy na innych kierunkach. Po prostu nie zawsze oni mają ochotę studiować kilka lat jeden kierunek. Czasem woleliby coś postudiować jako specjalność, czasem krócej, czasem dłużej. No widzimy, że te zachowania młodych ludzi też są różne i oni pewnie też oczekiwaliby więcej elastyczności, którą nie zawsze możemy się wykazać, bo powtórzę, no formuła właśnie studiowania na określonym kierunku jest dość ściśle prawnie obwarowana i to no nie ułatwia nam różnego rodzaju działań, które chętnie podjęlibyśmy przede wszystkim ze względu na młodych ludzi.
Mhm. Etnofilologia kaszubska jest stosunkowo bardzo młodym kierunkiem, natomiast 95% obecnych nauczycieli języka kaszubskiego uzyskało uprawnienia dzięki studiom podyplomowym. Dochodzą głosy według tego nowego prawa, że jeżeli etnofilologia nie zostałaby otwarta, nie mogłyby zostać również uruchomione studia podyplomowe. Czy to prawda?
O ile mi wiadomo, nie ma tu związku natomiast między jednym a drugim, znaczy między funkcjonowaniem etnofilologii jako kierunku, a studiów podyplomowych. Przyznam szczerze, szczegółów nie znam. Czy rzeczywiście nowe standardy kształcenia nauczycieli wykluczają możliwość kształcenia w ramach studiów podyplomowych, ale wydaje mi się, że tu się powinno nic nie zmienić, choć no znowuż też musimy poczekać na być może jakieś korekty ministerialne, bo to też jest stała praktyka, że w wypadku ogłoszenia takich czy innych aktów prawnych, rozporządzeń, czasem pojawiają się jeszcze korekty, więc zobaczymy, co dalej sytuacja przyniesie, ale powtarzam, w sensie formalnym nie ma związku między etnofilologią jako kierunkiem studiów, a studiami podyplomowymi. To są jakby dwa odrębne byty regulowane odrębnymi przepisami, więc myślę, że tu się nic nie zmieni, ale powtarzam, to jest tylko moje w tej chwili domniemanie, a niepewność.
Mhm. Jakie inne zmiany wniosła ta ustawa do szkolnictwa wyższego w tym nadchodzącym roku akademickim?
To rzeczywiście duży temat. O jednej rzeczy wspomniałem, czyli dużo więcej rzeczy, dużo więcej regulacji dotyczących zarówno prowadzenia studiów, jak i w ogóle odpowiedzialności za życie akademickie, za naukę jest przeniesionych z wydziałów na poziom senatu i rektora. Więc to oczywiście jakby zmienia kwestie procedowania różnych kwestii, w tym na przykład stopni naukowych. Tu są chyba największe zmiany, jeżeli chodzi o kwestie naukowe właśnie, dlatego że stopnie nie będą już, stopnie doktora czy doktora habilitowanego nie będą już procedowane na wydziałach, ale formalnie może robić senat bądź organ przez senat wskazany. W naszym wypadku będą to rady dyscyplin naukowych, więc trzeba będzie powołać osobny organ, osobny byt, którego dotąd nie było, czyli rady dyscyplin naukowych. Są też zmiany pewne dotyczące tak zwanej ewaluacji czy parametryzacji działalności naukowej, czyli tego, w jaki sposób jesteśmy oceniani i co z tego dalej wyniknie. Tu już też nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to są już takie nasze trudne akademickie sprawy. No to te regulacje nas bardzo w określony sposób profilują naszą pracę naukową, to gdzie mamy publikować, jak mamy publikować i co z tego dalej wyniknie. To są rzeczywiście istotne zmiany. Prawdopodobnie jeszcze sporo różnych mniejszych zmian. Mówię prawdopodobnie, bo znowuż mogę powiedzieć, że my tak do końca te konsekwencje tych zmian nie wiemy. Znamy te zmiany w sensie zapisów, natomiast nie do końca wiemy, co z tego dalej wyniknie. No jeszcze jedna zmiana, o której mógłbym wspomnieć, może na końcu i trochę wstydliwie, to jest kwestia finansowania, tak? Znaczy zmienia się w sposób dość istotny finansowanie szkolnictwa wyższego. W tej chwili nie ma już dotacji, jest subwencja, to nie jest tylko zmiana słowa, ale zmiana formuły finansowania do tego, że w tej chwili uczelnie otrzymują jakby jedną pulę pieniędzy w ramach subwencji i tu już my na uczelniach ją sobie rozdzielamy wedle ustaleń. No głównie rektora, który z mocy ustawy jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową uczelni. Wcześniej te algorytmy wyglądały trochę inaczej i w związku z tym troszkę sytuacja była inna, ale staramy się, tutaj nasz pan rektor i senat, jesteśmy chyba wszyscy zdania, żeby zmieniać możliwie nie za dużo, bo i tak te zmiany, które są nieuchronne, są na tyle duże, że tam, gdzie jest to możliwe, pan rektor, senat decydowali się na ograniczanie zmian być może do niezbędnego minimum. W każdym razie mogę powiedzieć tak, że zasadnicza nasza działalność, czyli prowadzenie badań naukowych, ich upublicznianie i nauczanie, no to się nie zmienia. Znaczy, trochę zmieniają się uwarunkowania tego, jak to funkcjonuje, ale w gruncie rzeczy dalej będziemy robić to, co robimy i chcemy robić najlepiej.
Czyli krótko mówiąc, ta ustawa, no bądź co bądź, jednak wprowadziła bałagan w szkolnictwo wyższe. Czy jednak ocenia pan może te zmiany pozytywnie?
Trudno powiedzieć. Znaczy pewne zmiany mogą niepokoić. Nie wspomniałem jeszcze o zmianach w kształceniu doktorantów, powstaniu szkół doktorskich. Tutaj zupełnie nie wiemy, jak to będzie funkcjonowało. Pewne rzeczy po prostu nie wiemy, jak będą wyglądać. Nie wiemy, jak to się sprawdzi. Może sprawdzi się zupełnie dobrze. Więc z pewnością, tak jak pan wspomniał, te zmiany są rzeczywiście rewolucyjne. Znaczy ja w trakcie swojego akademickiego życia nie doświadczyłem chyba tak głębokiej zmiany funkcjonowania uniwersytetu, jaka jest obecnie. I siłą rzeczy trochę, może nie bałaganu, to może mocne słowo, ale zamieszania będzie, a przede wszystkim niepokoi nas wszystkich, bo oczywiście wszyscy się niepokoimy, co te zmiany przyniosą i jakie one będą miały wpływ na działanie nas, poszczególnych osób. Rzeczywiście te zmiany no, w pewnych miejscach nie zachwycają i są trochę niepokojące. Zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Te zmiany teoretycznie były konsultowane, ale chyba nie wszystkie postulaty środowiska zostały uwzględnione, więc rzeczywiście jesteśmy pełni różnych obaw, co z tego dalej wyniknie. No niestety te zmiany też idą w taką stronę, w którą no, w ogóle idzie szkolnictwo wyższe na świecie po części. No, tak? Coraz bardziej w pracy akademickiej liczą się kwestie dotyczące administrowania, zarządzania, finansów. Coś, co jednak dla akademików jest dość odległe i czym wolelibyśmy się mniej przejmować, a przejmować musimy się w większym stopniu. Więc to chyba niepokoi najbardziej. Ta tendencja, której wyrazem jest też ustawa, ta tendencja, która widoczna jest na świecie, żeby właśnie działalność naukową, akademicką traktować podobnie jak inną działalność gospodarczą. to niestety nie jest najlepsza tendencja.
Z dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego Maciejem Michalskim rozmawiał Gracjan Fopke.
Radio Kaszebe. Jesme dlewaj.